List do Galacjan, rozdział 4, wersety od 21 do 28. Takie jest dziedzictwo sług Pana, albo oto dziedzictwo sług Pana. Przeczytajmy ten krótki fragment. Nie będziemy tak naprawdę tego fragmentu jakoś dzisiaj dokładnie rozważać, ponieważ chciałem wychwycić jedną ważną rzecz i chciałbym, żebyśmy za tym właśnie poszli dzisiaj. A więc przeczytajmy list do Galacjan, rozdział 4, wersety od 21. Śledzimy Biblię, otwieramy Biblię. Jeżeli nie wziąłeś ze sobą Biblii, to tam w ławce powinna jeszcze leżeć. Powinien leżeć jakiś wolny egzemplarz. A można też, jeżeli nie ma wolnego egzemplarza, ktoś koło ciebie siedzi z Biblią, to tak możesz nachylić się i popatrzeć przez ramię. Fajnie jest po prostu słuchać, patrzeć i podchwycić to, o czym dzisiaj będzie mowa. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne. Ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Mamy tutaj bardzo dobry przykład tego, jak powinniśmy czytać Stary Testament. Żydzi, oni mieli cztery szkoły interpretacji Pisma Świętego. Pierwsza, dosłowna, czyli kiedy otwierasz Słowo Boże, czytasz je w najbardziej dosłowny sposób i wyciągasz z niego praktyczne zastosowanie. Druga, sugerowana, narzucająca się jakby z treści, czy nawet z tej pierwszej. Trzecia, znaczenie wyprowadzane przez rozumowanie. I w końcu czwarta, alegoryczne. A więc przenośne, byśmy powiedzieli. I to, co robi apostoł Paweł tutaj z historią o dwóch synach, tym z Hagar, czyli o Ismaelu, i o Izaaku, Sary, pokazuje nam, jak powinniśmy czytać Stary Testament. A jak powinniśmy czytać Stary Testament? Słowo Boże uczy nas, że w Chrystusie wszystkie obietnice znalazły swoje wypełnienie. I tak naprawdę Pismo Święte powinniśmy czytać przez pryzmat ofiary Jezusa Chrystusa i tego, co On uczynił na krzyżu. Bo jeżeli nie będziemy tego czytali przez pryzmat tego, co Jezus uczynił, czego dokonał, przez pryzmat zbawienia w Jezusie, to możemy dojść do wniosków, które miały zastosowanie kiedyś, ale nie mają zastosowania dzisiaj. I apostoł Paweł daje nam taki wykład zrozumienia tych dwóch historii o Ismaelu i o Izaaku. Jak ten wykład brzmi? To jest powiedziane obrazowo. Oznaczają dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. A Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne, ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Hagar i Ismael to przymierze z góry Synaj, które rodzi w niewolę. Izaak i Sara to nowe Jeruzalem wstępujące z nieba, które jest wolne. I teraz kilka słów. Przymierze z góry Synaj rodzi w niewolę. Co to znaczy? Po pierwsze, pamiętacie, mówiliśmy, ludzie żyjący pod tym przymierzem, oni doświadczali słabych i nędznych żywiołów, a więc żyli w świecie zdominowanym przez grzech i niestety znajdowali się również w niewoli grzechu. Oczywiście dzięki prawu, dzięki zakonowi oni mogli właściwie postępować, a więc kiedy zgrzeszyli, składali odpowiednią ofiarę i mając odpowiednie nastawienie serca, wiedzieli, że Bóg im ten grzech odpuszcza. Chociaż jak list do Hebrajczyków powiada bardzo wyraźnie, krew zwierząt nie mogła zgładzić grzechu. A więc z jednej strony wiedzieli, że są usprawiedliwieni i ich grzech jest przebaczony, ale wiedzieli, że tak naprawdę pozostają ludźmi grzesznymi. I mieli tego dowód w życiu, iż kiedy chcieli robić dobrze, trzymało się ich złe. Wiedzieli, co mają robić, ale wykonania tego, co było dobre, było brak. Apostoł Paweł mówi bardzo szczerze o tym w liście do Rzymian. Bardzo się starał żyć po Bożemu, ale mu nie wychodziło. Ale chwała Bogu za ofiary, które były, które mógł składać zgodnie z tym, jak było napisane. Jego grzech był wybaczony, ale niestety nie był zgładzony. I dopiero ofiara Jezusa Chrystusa zgładziła grzech i przyniosła efekt i rezultat, jakiego nie dawało stare przymierze. Nasz grzech w Chrystusie naprawdę został zgładzony. Nie tylko wybaczony, ale zgładzony. I tego nie tylko powinniśmy wypatrywać, ale tego powinniśmy być pewni i oczekiwać skutków działania nowego przymierza. Ale oczywiście również rodziło w niewolę, ponieważ jak wiecie dobrze, zadaniem zakonu było co? Zachowanie narodu izraelskiego do czasu narodzenia potomka i wypełnienia się obietnicy. Zachowanie we właściwym stanie. Bez zakonu ludzie straciliby perspektywę przymierza, ponieważ rodziły się złe uczynki, rodziło się bezprawie i człowiek potrzebował nadzorcy. A więc człowiek żył z takim oddechem na plecach zakonu, który mówił, to jest niedobre, tak nie rób, tak nie postępuj. Ale najgorsze było to, że niestety ten pedagog nie mógł tego człowieka ożywić. On go ostrzegał, on mu mówił o winie, ale nie mógł go ożywić, a więc nie mógł go nauczyć żyć inaczej. No ale takie było jego zadanie, on miał strzec, a nie ożywić, mówi apostoł Paweł. Ale w Nowym Przymierzu jest inaczej. W Nowym Przymierzu jest inaczej, właśnie o tym chcemy dzisiaj powiedzieć, na podstawie tego, co mówi Izajasz. I bardzo chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Czemu właśnie Izajasz? Ponieważ apostoł Paweł prowadzi nas do Izajasza, żebyśmy zrozumieli, jaka jest różnica, że coś nowego się zaczęło. I zwróćcie uwagę, że w wersecie 27 jest napisane: raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Skąd pochodzą te słowa? Musimy tam się udać, dlatego dostaliśmy pracę domową tydzień temu. Musimy się udać do Izajasza, do 54 rozdziału. Otwórzmy Biblię w tym miejscu i zobaczymy, że jest to pierwszy werset tego rozdziału. I zanim przejdziemy pewną drogę, chciałbym, żebyśmy jeszcze poszli do 55 rozdziału, ponieważ wiemy, że to wszystko trzeba czytać w kontekście. I chciałbym cię zachęcić, abyś słuchał uważnie, ponieważ efektem tego będzie stan pokrzepienia i nasycenia. Nie dlatego, że ja mam taką umiejętność, tylko będziemy mówili o tym, co mówi Słowo Boże. I w Izajasza w 55 rozdziale, werset 3, Izajasz mówi: słuchajcie mnie uważnie, będziecie jedli dobre rzeczy, tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Wiecie, rozważanie ofiary Jezusa Chrystusa, tego przymierza, tego, co jest moim dziedzictwem, sprawia, że my odżywamy, że my nabieramy, wiecie, jakiejś takiej nadziei, takiego optymizmu, że chce nam się żyć, że jesteśmy popychani, by robić kroki wiary, bo takie jest następstwo życia w Jezusie Chrystusie. I mówi dalej w trzecim wersecie Izajasz: nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, czyli mówi jako Boże poselstwa, więc przyjdźcie do Boga, słuchajcie, słuchajcie, a więc usłyszcie, co niesie to poselstwo, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Izajasz mówi, chcę mówić, Bóg mówi, chcę mówić o przymierzu, o wiecznym przymierzu. Z niekończącymi się, nie mogącymi zostać złamanymi dowodami łaski mojej. W tym nowym przymierzu to jest słowo klucz, łaska. Łaska dla ciebie w całym twoim dniu, we wszystkich wyzwaniach, ale też i porażkach. Łaska, czytamy u Izajasza. I teraz, słuchajcie, zacznijmy od 53 rozdziału, werset 10. Musimy znaleźć siebie w tej historii. Czy gdzieś jest mowa o nas, przynajmniej w dwóch miejscach, a wam pokażę nawet, że w trzech w tym bloku tekstu. Księga Izajasza, 53 rozdział, werset 10. Mamy to? Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Kogo? Sługę Pana, sługę Jahwe. Kto jest tym sługą Jahwe? Jezus, Jeszua, nasz Pan Jezus Chrystus. Gdy złoży swoje życie w ofierze, to jest kluczowe wydarzenie, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo, a przez niego wola Pana się spełni. Ofiara Jezusa Chrystusa z jego życia, z tego, który był doskonały, grzechu nie popełnił i stał się ofiarą zamienną dla nas. Zrodziła potomstwo. Ciebie i mnie. Czy jesteś Żydem, czy jesteś Grekiem, czy jesteś Moabitą, czy jesteś Trzebieńcem, czy jesteś obcokrajowcem, o tym dzisiaj będziemy mówili. To, co nie było niemożliwe w poprzednim przymierzu, właśnie to nowe przymierze czyni. Jest nowe potomstwo, potomstwo wiary. Ci, którzy się zrodzili przez wiarę. I to jest bardzo ważne w tym, o czym mówi apostoł Paweł. Pamiętacie? On powiedział, że można być zrodzonym według ciała, ale to niestety rodzi w niewolę. Ale jeżeli jesteś zrodzony według ducha, jesteś nowym stworzeniem. Wszystko, co Bóg obiecał, przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ale kiedy będziesz starał się to samo uzyskać własnymi siłami, otrzymasz nic innego jak skażenie. Nowy człowiek przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ta dogłębna przemiana, duchowe odrodzenie i uświęcenie mają miejsce tylko, kiedy my ustawicznie pokładamy nadzieję swoją w ofierze naszego Pana. I o tym już czytamy w Izajasza w 53 rozdziale. Idziemy dalej. Izajasza 54 rozdział, pierwsze trzy wersety. Jaki duch towarzyszy temu przymierzu? Jakie my powinniśmy mieć oczekiwania? Bóg rozbudza nasze oczekiwania. Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie, wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Poszerz zasięg twojego namiotu, zasłony twoich mieszkań, nie krępuj się, wydłuż twoje sznury, wbij mocno twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo, w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Posłuchajcie, Izrael doświadczył upodlenia przez wrogów, którzy go najechali. Najpierw Asyria i państwo północne, a potem Babilon i państwo południowe. Złupieni. Ten namiot po prostu był poszargany, rozerwany. Sznurki, wiecie, podtrzymujące namiot, wyrwane z ziemi. Opłakany stan. To nie było miejsce do mieszkania, ale co mówi Bóg? Odbuduję was. I to jest właśnie duch tego przymierza. Odbuduję cię. Pomyśl sobie o tym, co życie przyniosło w twoim przypadku, jak wiele spustoszenia uczynił grzech w twoim życiu, jak wiele, wiesz, doświadczeń masz takich, które cię po prostu złamały. Czytaj to słowo, ponieważ Bóg mówi, odbuduję cię. Poszerz zasięg twojego namiotu. zasłony Twoich mieszkań. Nie krępuj się. Wydłuż Twoje sznury. Wbij mocno Twoje paliki. I widzimy kogoś, widzimy naród, który rozciąga ten namiot od nowa, naciąga od nowa paliki, podejmuje trud odbudowy, odnowy. I Bóg mówi, ja to uczynię. Ja to uczynię. I słuchajcie, jakie są tu słowa mówiące o naturze tego przymierza. Mówiące o wzroście. Poszerz zasięg Twojego namiotu. Wydłuż Twoje sznury, to jest progres. Mocno wbij Twoje paliki. Rozszerzysz się w prawo i lewo. Widzicie, to jest ten... To życie. To jest ta odnowa, to jest ten postępujący rozwój tych, którzy położyli nadzieję swoją w kim? W ofierze sługi Pana, w ofierze Jezusa Chrystusa. I posłuchajcie, co mówi dalej Izajasz. On mówi, nie będziemy teraz cytować tych wersetów, bo po to czytaliśmy je, w wersecie 4, 5, 6 i 7 on mówi o miłości wielkiej oraz o miłości wiecznej. Tak Bóg kocha tych, którzy pokładają nadzieję swoją w Jego Synu. Kocha ich niewyobrażalną miłością i ta miłość nigdy nie ustanie, mówi Izajasz. Nigdy nie ustanie. I przeciwstawia czasy pogardy i takiego, wiecie, czasy tego poniżenia, upodlenia przyszłej chwale. Mówi, na krótką chwilę porzuciłem Cię, lecz zgromadzę Cię w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad Tobą. Werset 8. Tego możemy oczekiwać, kiedy pokładamy nadzieję w Chrystusie. Bóg, który kocha Cię wielką miłością i miłością wieczną. A niesamowity jest tekst, zobaczcie, wersety 8, 9, przeczytajmy to. Ponieważ Bóg coś przysięga tym, którzy zaufają Jego Synowi. Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego. Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na Ciebie i nie będę Ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Jest coś stałego we wszechświecie? Góry są stałe. Wiecie, można wszystko przesunąć. Kazalnica, jakbym się uparł, to pewnie bym ją przesunął. Chociaż zapewne bardzo dobrze jest przymocowane, jeszcze nikomu się to nie zdarzyło, żeby spaść z kazalnicą. U nas w Boże w Kęczynie raz niewiele do tego brakowało, bo kaznodzieja stał tutaj, w tym miejscu, dosłownie zaraz przy burcie i któryś z pastorów wszedł z takim rozpędem do kazalnicy i jak wyhamował, to ta kazalnica tak przechyliła się, prawda? I są pewne rzeczy stałe. Góry. A Bóg mówi, nawet jeśli góry by się zachwiały, to chcę wam powiedzieć, że moje przymierze się nie zachwieje, nie skończy, nie złamie i skruszy wobec tych, którzy pokładają nadzieję swoją w Jezusie Chrystusie. Jak przysiągłem za czasów Noego, że wody nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że nie będę się gniewał na Ciebie. Posłuchajcie, a my tak często myślimy, że Bóg się gniewa. Ile czasu straciliśmy z tego niewłaściwego zrozumienia przymierza? Kiedy upadliśmy, były te potworne wyrzuty sumienia i leżeliśmy, myśleliśmy sobie, Bóg mnie już nie przyjmie. To nie to przymierze. Idź ku Bogu, Bóg Cię wzywa. Obiecał, że nie będzie się na Ciebie gniewał, nie robił wyrzutów, jeżeli naprawdę, ale naprawdę Twoje życie to jest pokładanie nadziei w Jezusie. Musisz przyjść do Niego, a On będzie Cię przemieniał na obraz swojego Syna. Bo to jest Jego dzieło. Każdy dzień w takim potępieniu z dala od Boga to jest dzień stracony, w którym On nie czyni tego dzieła w nas. A więc musimy wrócić, wiedząc, co jest prawdą w tym nowym przymierzu. Przysięgam, nie będę się gniewał i nie będę Ci robił wyrzutów. Przymierze mojego pokoju się nie zachwieje. Będę się nad tobą litował, mówi Pan. Bracie, siostro, Bóg ukochał nas przez to, że położyliśmy ufność w Jezusie miłością ogromną, niewyobrażalną. Jan mówi, że trudno mu było to pojąć. Zajęło mu to wiele czasu, żeby zrozumieć Bożą miłość, że ona właśnie taka jest. Że Bóg mówi, dzięki ofierze mojego Syna nie ma już żadnego grzechu, który mógłby cię oddzielić ode mnie, więc dziecko, wróć, bądź ze mną, żyj w społeczności ze mną, ja będę cię czynił na nowo. A zobaczcie, gdzie jeszcze jest mowa o nas. Rozdział 55, wersety od 4 do 5. Tak, Jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, to nasz Pan. Tak, Ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały Ciebie, będą śpiesznie podążać do Ciebie przez wzgląd na Pana Twojego Boga i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż się wsławił. To my! To my przychodzący do Boga. Narody, które idą. Niezliczone ilości. To, co jest napisane w 54 rozdziale, werset pierwszy, że ta, która była niepłodna, będzie miała o wiele więcej potomstwa od tej, która ma męża. Nowy naród. Jedno. Żydzi, poganie, wszyscy razem. I posłuchajcie. Dlatego werset 6 rozdziału 55 mówi: szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Bo nie ma lepszego momentu na znalezienie Boga, na nawrócenie, jak czasy, w których żyjemy dzięki ofierze Jezusa. Nie będzie lepszych czasów. Nie będzie bardziej otwartej drogi. Po prostu pójdź ku Bogu. Zobacz, jaką obietnicę On ci składa. I jest ona niezwykła, bo Bóg nie rzuca słów na wiatr. I teraz zobaczmy właśnie wersety od 10 do 13. Przeczytajmy, rozdział 55. Bóg mówi, nie rzucam słów na wiatr. Już kiedy coś mówię, to słowo wykonuje pracę i odmienia rzeczywistość. Przemieni ciebie ta relacja z Jezusem, ta relacja z Bogiem. Jeżeli będziesz trwał w wierze, bracie, siostro, mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Możemy tego nie doświadczać, ponieważ nie trwamy w Chrystusie i nie ma innej odpowiedzi, jeżeli nie widzisz przemiany w swoim życiu. Chcę ci powiedzieć, jest odpowiedź jedna, nie trwasz w Chrystusie. Tak często przypominamy Piotra, słuchajcie, który wyszedł z łodzi. Zobaczcie, co jest napisane w Biblii. Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie. Gdzie zaczął tonąć, powiedzcie mi? Za burtą? Doszedł do Pana. Stanął twarzą w twarz z Nim i stojąc przed Nim zaczął tonąć i tak czasami wygląda nasze życie. My już wszystko widzimy wyraźnie, ale cały czas nie mamy tej wiary, żeby połączyć to, co jest napisane ze swoim życiem i żeby to życie eksplodowało w nas. Izajasza 55, 10. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością, daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę, spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Jeżeli my uwierzymy w Boże obietnice, iż to błogosławieństwo jest dla nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, posłuchajcie, żadna z tych obietnic nie pozostanie niewypełniona. Żadna. Co czytamy dalej? Z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry, pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości. Wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. Będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie niszczeje. Słuchajcie, naród izraelski wychodzi z niewoli. Muszą pokonać drogę. Co ich czeka? Bóg mówi, zanim ruszysz, bądź pełen oczekiwania. Już się ciesz, bo to, co mam dla ciebie, przewyższa Twoje oczekiwania. To chcę uczynić z Tobą. Z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Myślę, że w takiej atmosferze powinno się odbywać nasze życie wiary. Z radością wyjdziemy ku obietnicom Słowa Bożego. Z radością będziemy iść za Jezusem przez nasze życie. I będzie pokój w naszym życiu. I będzie pokój, gdy dojdziemy do końca. I teraz tak. Kiedy Izrael wrócił, to czego się spodziewał? No, spodziewał się głogu. Spodziewał się pokrzywy popasy. Moja mama mi opowiadała, że jak przyjechali w ramach akcji Wisła na Mazury, trzeba było sobie znaleźć jakiś kąt. No to dziadek wybrał jakieś gospodarstwo. Mówi, pokrzywy były takie. I to trzeba było wszystko, wiecie, od początku robić. I Bóg mówi, nie bójcie się. Jeżeli zaufacie mi, najbardziej nieurodzajna ziemia zamieni się w co? W tą obrośniętą cyprysami, tą, w której będzie rosł mirt. I to będzie dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Bóg ma chlubę z tego, jak nas przemienia. On się cieszy i mówi, zobacz tylko na Niego. Pamiętasz, jaki był? Bracia, siostry, mam parę SMS-ów. Niektórych z was. Zaraz po nawróceniu. Gdybyście je przeczytali, bylibyście zadziwieni, w jakim miejscu i stanie byliście wtedy, a w jakim jesteście teraz. Nie mieliście nadziei. Byliście tacy pełni strachu. Mówię o tych osobach, nie powiem, co to za ludzie są. A teraz, jak patrzę na nich, to mówię, Boże, to jest ten sam niezmienny dowód i powód dla Ciebie, dla chluby. Przemieniony człowiek. Bóg chlubi się tym dziełem, które czyni w nas, gdy przemienia nas na obraz swego Syna Jezusa Chrystusa. On czyni to dzieło i będzie je czynił, jeżeli będziemy żyli wiarą. Chciałbyś być takim gajem cyprysowym czy takim porośniętym mirtem? Ale powiesz, nie wiesz, kim jestem. Nie wiesz, kim jestem. Nie wiesz, co zrobiłem. Nie wiesz, jak bardzo jestem pokaleczony. Więc czytaj Izajasza 56 od 3 do 6. Czy wiecie, że według Bożych standardów i zakonu pewni ludzie nigdy nie mogli wejść, stać się częścią Izraela? Wiecie, kto na przykład? Trzebieńcy. A więc ci, którzy z jakichś powodów zostali wykastrowani. Ci nie mogli być częścią narodu izraelskiego. Również pewne narody nigdy nie mogły się stać częścią narodu izraelskiego. Z powodu tego, jak postępowały z Izraelem, gdy ten wychodził z niewoli i szedł do ziemi obiecanej. Ale nie tak jest w Nowym Przymierzu. I co Bóg chce powiedzieć? Bez względu na to, jakim człowiekiem jesteś, możesz być błogosławiony przymierzem w Jezusie Chrystusie. I zobaczmy teraz. Izajasz 56, 3. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana. Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. I niech nie mówi trzebieniec, patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. Bo tak mówi Pan, trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu, wybierają się w czym mam upodobanie, trzymają się mojego przymierza, przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć, aby miłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegali sabatu, nie bezczeszcząc Go, trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Przez te słowa Bóg mówi, bez względu na to, jaką masz historię, kim jesteś, jeżeli przyjdziesz pod krzyż, ja przyjmę Cię. ponieważ mój syn umarł za to, kim jesteś. Tobie również otworzył drogę. Bracie i siostro, nie wiem, co oddziela nas dzisiaj od Pana, ale w Chrystusie nie ma takiej rzeczy, która mogłaby nas oddzielać. No chyba, że nie pokładamy wiary w Nim. Ale nawet wtedy On nas trzyma. Ale Biblia nas wzywa, pokładajmy wiarę w Chrystusie. Pokładajmy wiarę w Nim. I będziemy widzieli, jak Bóg przemienia nas. Będziemy widzieli, jak Boże błogosławieństwo wlewa się do naszego życia, ponieważ On przez swojego Syna postanowił ubłogosławić wszystkie narody. Nie wiem, co ciebie trzyma z dala od Boga. Może siedzisz w ławce i mówisz, nie wiesz, kim jesteś. Bóg wie! I Bóg w Chrystusie usunął wszystkie przeszkody narodowościowe, związane ze stanem fizycznym, nie wiem, psychicznym. I wzywa ciebie, przyjdź, przyjdź. Ofiara mojego Syna jest również dla ciebie. I żyj. I doświadczaj mojej łaski, łaski za łaską, łaski za łaską. I w liście do Galacjan, w tym rozdziale 4, Paweł puentuje, wy bracia, wiemy dobrze, że siostry też, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. I co to nam mówi? Jeżeli Bóg coś obiecuje, będziemy potem czytali, ta Boża natura, Galacjan 5, 22 i tak dalej, owoc ducha. Jeżeli Bóg coś obiecuje, to słowo nie wraca puste w życiu tych, którzy pokładają nadzieję swoją w Nim. Ale jest to dostępne tylko dla dzieci wiary, potomków Abrahama, którzy tak jak on w prosty sposób zaufali Bogu. A w tym wypadku położyli całą swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie. O własnych siłach, staraniach do tego miejsca nie dojdziesz. To jest dostępne tylko przez wiarę i cierpliwość, tak jak każda Boża obietnica. Więc odpowiedz sobie na pytanie, chcesz być synem niewolnicy czy wolnej? Chcesz być tym, który żyje według ducha, czy tym, który został zrodzony z takich ludzkich możliwości i jest co najwyżej odzwierciedleniem tych ludzkich, grzesznych i słabych możliwości? Połóżmy nadzieję swoją w Jezusie Chrystusie, w łasce, w olbrzymiej miłości. Posłuchajcie. Ewangelia Jana 3,16. Tak Bóg umiłował świat. Jak umiłował? Tą wielką miłością. Tą miłość ulokował w Jezusie Chrystusie. Że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, doświadczył ogromu tej łaski. Miłość Boża manifestuje się i wylewa na świat tylko w jeden sposób. Kiedy przyjdziesz pod krzyż i położysz nadzieję swoją w Jezusie. Jesteśmy do tego zaproszeni. Czy jesteś jeszcze niezbawiony? Czy jesteś wierzący, a nigdy nie połączyłeś obietnic ze swoim życiem i oglądasz je z dala i nadal pozostajesz wyschniętą glebą?